Otwórzmy sobie Psalm 92, od 13 do 16 wersetu. Sprawiedliwy rośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wzrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przenoszą owoc, są pełni siły i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Przejdźmy teraz do Ozeasza 6 rozdziału. Werset 1-3. 6 rozdział Ozeasza. Chodźcie, zawrócimy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas. I będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Przejdźmy teraz do 1 Koryntian 15:3-4. Najpierw bowiem podałem wam, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Te dwa wersety możemy ze sobą połączyć, Ozeasza i listu do Koryntian. Zauważmy, że Paweł w liście do Koryntian podkreśla słowo według Pism. Najpierw to jest najwyższy autorytet, który dla nas powinien być. Według Pism. I mamy tutaj w Ozeaszu dosłownie to samo, co znamy wszyscy ze słów, jak gdyby definicji Ewangelii. Że Jezus żył, Jezus umarł, zmartwychwstał trzeciego dnia. I tu możemy to powiedzieć, biorąc list do Efezjan, od 2 rozdział. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy poprzez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy. Wraz z Nim zbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Słowo autorytetu i słowo z listu do Efezjan, łącząc to z fragmentem z Ozeasza, mówi o naszym położeniu. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, a trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. On nas opatrzy nasze rany, nas wskrzesi i nas podniesie. Te fragmenty mówią o tym, co się dzieje. Najpierw jesteśmy, jak gdyby umieramy. Nasz grzeszny człowiek umiera. Potem jesteśmy ożywieni, wzbudzeni i posadzeni w okręgach. Jeżeli popatrzymy jeszcze na takie słowo jak zorza poranna, To jest to słowo zmartwychwstanie, a późny deszcz to jest życie w duchu. To są te rzeczy, które możemy osiągnąć dzięki... One się tak nie dzieją od razu. Chciałbym dzisiaj prześledzić nieco historię Kaleba, albo naukę płynącą z życia Kaleba. To było imię, Kaleb. Nie wiem, czy wiemy, że słowo Kaleb tłumaczy się słowem pies. Dziadek jego miał, jego ojciec miał na imię Kaleb, on miał Kaleb, jego syn miał na imię Kaleb. I gdybyśmy dzisiaj mieli dać dziecku na imię pies, myślę, że byłoby to takie niepoważne. Ale tam tak było. Mało tego, jeśli chodzi o słowo pies, to w kulturze żydowskiej to było nieczyste zwierzę. I gdybyśmy prześledzili historię tego zwierzęcia, to powiem, nie wiem, czy dzisiaj już tak nie jest, ale ja jeszcze pamiętam, jak się rzucało kamieniami za psem. Dzisiaj możemy sobie skończyć dużą grzywą. Jeżeli chodzi o ten region Bliskiego Wschodu, to dopiero przybysze z Rosji, Żydzi, którzy tam zjeżdżali, przywozili z sobą psy i to jak gdyby zmieniło ich powiedzmy położenie. Inaczej się do tego, na to się inaczej patrzyło. Więc nie jest to do pomyślenia, jak ja jeszcze pamiętam w latach dziecinnych, kiedy wiązało się psowi 10 puszek na jednym sznurku i poszedł i był wielki ubaw. Nasza świadomość się zmienia. Nie wiem, czy to jest faktem, ale coś mnie dotarło do moich uszu, że dzisiaj w niektórych krajach, może to jest Hiszpania, zwierzęta, pies, kot, zaczynają mieć niemalże być jak członek rodziny. I to nawet prawnie.
Prawnie
uzasadnione, że jeżeli byłby, wszyscy umarli, został ten pies, to on byłby spadkobiercą, powiedzmy, tego majątku. Zajmiemy się Kalebem, od którego możemy znaleźć. To jest czwarta księga Mojżeszowa. Jednak, mimo że to takie niepopularne słowo, to jednak jak się okazuje, ma ona wiele bardzo pozytywnych rzeczy. Czwarta księga Mojżeszowa. Przejdźmy na razie do, to będą takie wyrywkowe. Trzeci rozdział, szósty werset. To jest lista wywiadowców, którzy zostali wysłani do ziemi obiecanej. I w szóstym wersecie mamy z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunego. Czwartej Mojżeszowej 13:6. 13:6 mieliśmy. Przejdźmy do wersetu 27 i poniżej. Odpowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, a ono rzeczywiście opływa w mleko, miód, a oto są płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w tej ziemi. Negeb, Chetejczycy, Jezubejczycy i Amorejczycy w górach kananejskich nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał nas zburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli za nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, by ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszelkich lud, których w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. I dalej, do 10 wersetu sobie jeszcze. Przejdziemy. 14:1-10. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł głos swój i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni. Obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się upem. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunego, pośród tych, którzy zbadali tam ziemię, rozdali swoje szaty. I rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeśli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się równo na tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich ochrona. Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. I weźmy sobie jeszcze od 14 rozdział, od 26 do 35. I przemówił Pan do Mojżesza i do Arona tymi słowy. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Powiedz im więc, jako żyje Pan, jako mówi Pan, uczynię Wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną Wasze trupy i wszyscy zapisani wśród Was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, Wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Nie wejdziecie do tej ziemi, której przysiągłem Wam Was osiedlić z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozua, syna Nuna. Lecz dzieci Wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzą i one posiądą ziemię, którą Wy pogardziliście. Ja myślę, że dotąd. Może jeszcze 33. Lecz synowie Wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za niewierność, aż zniszczają Wasze trupy na pustyni. Mamy tutaj kilka różnych porównań. Może taka mała dygresja. My pamiętamy lata 80. To był taki okres, kiedy można było powiedzieć, że to był czas jak gdyby takiego odrodzenia nieco. I pewien ewangelista mówił o swojej wnuczce w zasadzie, czy nawet o swojej wnuczce, która napisała do niego o tym, jak stara się być przykładną sługą Pana, że parę książek czyta jednocześnie, Bożych książek, jak chce być tym sługą, wiernym sługą. I czasami to się odnosi do czasów pokoleń. To pokolenie, z którego my, powiedzmy, jesteśmy, z lat 80., ono jeszcze zna coś takiego. Ten szelest karmi. To pokolenie obecne już tego nie zna. Mamy wyświetlacz, widzimy to, ale my byliśmy tacy, którzy mieliśmy przy sobie ten dowód. Całą Biblię. Ten dowód istnienia całego Słowa. Ta miłość do tego Słowa powodowała, że myśmy zawsze targali na nabożeństwo pod Bachą. I dlatego ja powiem coś takiego. Myślę, że pokolenie Dawida takie będzie. Że pokolenie to młodsze takie będzie. Ono się zbuntuje przeciwko naszym czasom. I powie, wyście nie mieli Biblii, ale my będziemy mieli Biblię. My będziemy brać Słowo i mieć go i w sercu, i w Biblii, że tak powiem, mieć przy pasie, czyli to Słowo. I bardzo sytuacja była podobna w tamtym czasie. Bóg powiedział, że wy nie wejdziecie, ale wejdą ci, o których wy się boicie, że nie wejdą. Dzieci wasze wejdą. I tak się też stało. I z tego i możemy zauważyć jedną rzecz, że to pokolenie, które było za czasów Mojżesza, było jeszcze przepojone lękiem. ale to późniejsze pokolenie już tego lęku nie miało. I musimy też sami zwrócić uwagę na siebie, co my wypowiadamy w dzisiejszym czasie. Jedziemy na przykład samochodem, pojawia się sytuacja trudna i od razu reagujemy w oparciu sami o siebie. Nie w oparciu o słowo, które znamy tak dobrze. Nie w oparciu o to, o całą formę, że oddajcie mi swoje trudności, swoje problemy, ale reagujemy na okoliczności, które nam się pojawiają. Natomiast Kaleb reagował na coś wyżej, coś więcej. Myślę, że wypowiadamy wiele rzeczy i musimy sobie zdać sprawę, czy nasze słowa, które mówimy, które ciągle powtarzamy, to słowa błogosławieństwa czy też przekleństwa. Czy są to słowa wiary, które niosą życie? Jest taki werset, weźmy sobie na przykład sami, między siebie, między sobą, może sobie nawet otwórzmy, to jest Mateusza, 5 rozdział. Ponieważ nasze czasy się troszkę zmieniły i tak troszkęśmy odeszli od pewnych takich szczegółów drobnych. Myślę, że przyznacie mi troszkę w tym racji. 5 rozdział 23 do 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź najpierw, pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. My mamy ofiarę komunii pańskiej. Myślę, że zawsze by się coś znalazło zgodnie z tym słowem, co mogłoby potwierdzić, że wielokrotnie coś mamy przeciwko sobie, ale mówimy sobie, a jakoś to będzie. Pewien ewangelista, kiedy jeszcze nie był nawrócony, miał taki zwyczaj mówić do siebie, gdy nie zgadzał się z czymś lub z kimś. My pamiętamy takie słowo pomidor, ale on akurat używał innego słowa i używał takie słowo lewa stopa. Takie po prostu sobie powiedzenie, lewa stopa. Ale po latach, gdy się nawrócił, zaczął czuć ból w palcu w lewej stopie. Robił ten ból i ten ból ustępował, ale znowu powracał. Aż pewnego dnia Duch Święty mu to przypomniał. Wspomniał, że to powiedzenie, które wcześniej mówił, to słowo, które było tak przez niego wypowiadane, to powiedzenie o lewej stopie, to jest właśnie to, z czym się jeszcze nie rozprawił. I kiedy stanął przed Panem i wyznał, że tak mówił, to ból ustąpił. Ja myślę, że my też potrzebujemy czasami Ducha Świętego, który nam przypomni wiele rzeczy, z którymi jeszcze dzisiaj chodzimy, które były różnymi powiedzeniami, które nie wyznaliśmy, które nie stały się takim jakby załatwieniem tej sprawy. Pamiętajmy, że Jezus stał się dla nas jakby przekleństwem po to, abyśmy mogli odliczyć błogosławieństwo. Trzeba się ukorzyć przed Panem. Trzeba wyznać wiele rzeczy słowa ust, ponieważ sami znamy to słowo z Księgi Przypowieści. Życie i śmierć mieszka w mocy języka. Wrócimy do Kaleba. Co było w Kalebie jak gdyby podobnego do tego charakteru? Charakter psa omówimy sobie nieco później, a teraz wrócimy do słowa. 5 razy jest napisane, że był wierny całkowicie Bogu. W 4 Mojżeszowej, wrócimy do 4 Mojżeszowej, 14 werset 24. To jest 14 rozdział. 4 Mojżeszowa, 14:24. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest w nim, on był mi wierny całkowicie, wprowadzam do ziemi, do której poszedł jego potomstwo ją posiędzie. Mamy tutaj takie sformułowanie, inny duch. Kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, to przyjmujemy innego ducha, który jest na tym świecie. To jest ten inny duch. Następnym fragmentem to jest czwarta Mojżeszowa. Nie wiem, czy to mam dobrze napisane, ale sobie sprawdzę. 32. Księga Jozuego, 14, werset 8-9. Księga Jozuego, 14, werset 8-9. 14, rozdział 8-9. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Bogiem. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała Twoja noga, należeć będzie po przeczasy jako dziedzictwo do Ciebie i do Twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. Przydział ziemi, który dostał Kaleb, to był Hebron. I Jozue 14:14. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Co do Hebronu, to tam są różne pewnego rodzaju tarcia, ale jeżeli Słowo Boże jest to napisane, że to będzie ziemia izraelska, to i tak będzie, ponieważ jest obietnica. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy podobni do Kaleba? Czy bez zastrzeżeń, wiernie idziemy za Panem? Jeżeli mielibyśmy określić jednym zdaniem chrześcijanina, to myślę, że to słowo, które mówi: pójdź za mną, jest właściwym słowem. Że jest słowo i mamy tu pewne doktryny, mamy pewne zapisane rzeczy, ale ja myślę, że pierwszą rzeczą, jaka jest, to jest więź z Bogiem, a potem doktryna. Że nie doktryna jest tak ważna jak osoba. Paweł mówił: wiem, komu zawierzyłem. Wiem, komu zawierzyłem. I że on ma moc to zachować pewnie. Nie komu, nie w co uwierzyłem, ale komu uwierzyłem. Słowo Emaunach znaczy tyle, co wierność. Jezusowi w kazaniu na górze nie chodziło o to, w co wierzymy, ale jak żyjemy. Kiedy Jezus spotkał się z celnikiem, to pamiętamy tą historię, możemy sobie otworzyć, Mateusza 9:9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle, imię Mateusz, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus... może tak. Jednym zdaniem możemy to określić. Nasz charakter, jeśli chodzi o życie chrześcijańskie. Pójdź za mną. Przypomnijmy sobie jeszcze jedną historię, kiedy Piotr zaparł się Jezusa, i to zaparł się trzykrotnie, to trzeba było to odwołać trzykrotnie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, znajdziemy to w Jana w 21 rozdziale. Z to werset od 18 do 19. Może wcześniej. Może od 15. Chodzi o te 3, 15. Gdy więc spożyliście danie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Rzecze mu znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paś owieczki moje. Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: miłujesz mnie. I odpowiedział: panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: paś owieczki moje. Trzykrotnie Piotr zaparł się Jezusa. I trzykrotnie Jezus pytał o miłość. Teraz nieco odniesiemy się do samego psa jako zwierzęcia i parę słów o szkoleniu psów. Podobno łatwiej jest wyszkolić psa niż wyszkolić właściciela tego psa. Bo jak się okazuje, to ten właściciel psa ma wpływ na swojego psa. Celem szkolenia psów jest wierność i oddanie. Wyobraź sobie taką sytuację, siedzisz sobie w fotelu wygodnie, pies już leży u twoich stóp, robi się wieczór, ty przechodzisz do innego pokoju, gdzie stoi lampa, zapalasz lampę, a pies leniwie wstaje i szłapie za tobą. Taki jest charakter psa. Motywacją tego psa jest: dokądkolwiek pójdziesz, pies idzie za tobą. Bez pretensji, bez zadawania pytań. Ja miałem taką kiedyś historię z psem. Mieszkałem na Bemowie w Warszawie i, przepraszam, jeszcze nie mieszkałem, później tam mieszkałem, ale miałem tam jednym mieszkaniu. Wtedy jeszcze była praca. I tam pani, która była właścicielką tego mieszkania, wynajęła to komuś, kto przestał płacić. I ta pani mówi do mnie, żeby, ponieważ ona miała klucze, trzeba pojechać i zmienić zamki. No tak pojechałem, zamki zmieniłem i ta pani nie mogła wejść, tam wynajmowała. I po prostu przyszła, zapłaciła, dostała klucze i później coś tam się zepsuło. I oni mnie tam wysłali, właścicielka mnie wysłała, żeby naprawić. Po prostu kiedyś przy wannach były żeliwne syfony i on tak pękł, że jak się wlało, wtedy to wszystko było dobrze, ale jak się go poruszało, to wszystko zalało sąsiada. I już wszystko fajnie, wszystko zrobione i gdzieś w rozmowie wyszło, że to ja te zamki zmieniłem. Ta pani zaraz zmieniła swoje nastawienie na brrr, a pies, który sam obok niej brrr. Więc psy reagują, jak się okazuje, bardzo wyjaśnił z tej pani. Taki jest pies. W książce Ślepa odwaga, pewien chrześcijanin, niewidomy, któremu Bóg powiedział, żeby przeszedł pewien szlak, trudny szlak, z własnym przewodnikiem, psem, to okazało się, że ten pies najpierw kierował się węchem, a potem kierował się wzrokiem. I ja myślę, że my też potrzebujemy się kierować jak Kaleb, najpierw wiarą, a potem rozumem. Myślę, że musimy zauważyć coś w dzisiejszych czasach. Mamy internet, mamy tam mnóstwo nauczycieli, mamy tam mnóstwo różnych wykładów. I my potrzebujemy dzisiaj tego duchowego nosa, żeby jak gdyby wywęszyć tych właściwych nauczycieli. Żeby nie okazało się, że jesteśmy w niewłaściwym, że przyjmujemy niewłaściwe słowo. Ja sobie przypominam taką historię, powiem, że nawet sam się troszkę wzruszyłem, dlatego że historia dotyczy znowu tamtych czasów, lat 80. Ja pamiętam, kiedy oglądałem Westera Samrala w telewizji, nawet nie musiało to być tłumaczone, ale sposób jego zachowania i głoszenia był taki, że to dodawało oni uszu. I kiedyś Tomczyński, Marek Tomczyński, który do nas przyjeżdżał, myśmy, on prowadził ośrodek uzależnień alkoholowych, myśmy tam na to wysyłali. I on mówił takie świadectwo, że właśnie w tamtych czasach pojechał na jakąś konferencję. I jeden z tych gości, bowiem przychodził lista, którego już nie znał, słyszał coś o nim, że jest dobrym ewangelistą i okazało się, że to właśnie był Lester Stanton. I mówi, no wypadał się przywitać z każdym osobno. Więc podawał rękę, którzy tam siedzieli koło stołu, ale Lester stał. Podał mu dłoń i złożył mu błogosławieństwo. Znamy to wszystkiego, do tej pory głosi, jest mocnym, jego dzieci głoszą, są mocni w Bogu. Jak gdyby sam Pan wiedział, z kim ma do czynienia. Miał tylko nosy, że ten brat jest wiernym, tak jak Kaleb, i służy Panu bez zastrzeżeń, całkowicie. Przejdźmy sobie do listu do Hebrajczyków. Wersetu 6 rozdział, 12 rozdział. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Ja myślę, że to słowo to ociężałe można również zamienić na słowo leniwy. Nie ma ani jednego błogosławieństwa dla leniwych. I tu mamy coś, co mamy jeszcze jedno słowo, które jest słowo wierzy. To jest słowo cierpliwość. Nie wystarczy wiara, ale potrzebna jest cierpliwość. Co kształtuje charakter? To właśnie cierpliwość. Kiedy jesteśmy wierzącymi, służymy Panu, dostajemy dary, to dary zostają, kiedy idziemy do Pana. Ale do Pana idzie charakter. Nasz charakter, który został wypracowany poprzez życie, długie życie. Oczywiście mówię teraz, tak jak kiedyś wspomniałem, posłużę się takim przykładem, jak są ćwiczeni ludzie w niektórych sztukach walki, wykonują te same ćwiczenia po setki tysięcy razy. I kiedy walczy, on już nie musi myśleć. Te setki tysięcy razy sprawiły to, że mechanicznie reaguje na ruch, który jest przed nim. To jest właśnie charakter. W nim to ten, jeżeli jesteśmy ciągle w tym charakterze stałym, to ten Duch Boży w nas ma o wiele lżej z nami. Weźmy sobie teraz taką historię, że idziesz do sklepu i tam patrzysz, leży pies. Nie wszedł do sklepu, leży i czeka na właściciela. I można powiedzieć, że ten Pan, który jest tego właścicielem psa, ma charakter. Wytrzymał tresurę z psem. I pies wie, że ma leżeć, nie może się ruszać, ma czekać. I myślę, że jeśli nie ma się charakteru, to nie wyćwiczycie tak psa. To jest ważne. Co wymaga więcej wiary? Działanie czy czekanie? Okazuje się, że czekanie. Czekanie jest prawdziwą próbą wiary. Bóg będzie nas nieraz testował. Czy będziemy czekać na właściwe słowo? Teraz taka mała dygresja, która ostatnio została zauważona przez Tebę, że w wielu kościołach w Polsce zapomnieliśmy o pewnej rzeczy. Uciekło nam to gdzieś. Mamy czas uwielbienia, mamy czas modlitwy i nie ma tego małego elementu czasami, tego czekania na Boże słowo. Pamiętamy to z tamtych czasów, kiedy robiło się cicho, i można było otrzymać słowo. Pan przychodził. Pan. Możemy powiedzieć, że to jest tak jak ta sadzawka z Syloem. Anioł poruszał wodę. I my też potrzebujemy czegoś takiego. To czekanie. Bo inaczej to będziemy mieli piękne, ładne, układane spotkanie, które może stać się nawet normą czy tradycją. Teraz taka mała dygresja z zupełnie innego, nie wiem czy pamiętacie psa, który się zgubił, to jest taki pies, który lata wszędzie, do każdego podlatuje, każdego wałka i już zapachu Pana. Ostatnio byli u nas nasi przyjaciele. Lada śpiewa. Znaczy ja widziałem tylko żonę tego Pana, nazwisko jego potajne, to przecież jest nam dobrze znane, jakby nie było. I prowadziliśmy rozmowę, ale okazało się, że było małe, delikatne coś nie tak. Nie byliśmy jednomyślni w jednej dziedzinie, o której dzisiaj potrzebujemy niesamowitej miłości. Jak kiedyś wspomniałem, to co zwycięża świat, to wiara nasza. W wersecie, o którym mówię, wspominałem ostatnio, nie będziemy go szukać, ale pamiętamy. 31 rozdział Jeremiasza mówi, że Bóg nie odrzuci Izraela, bo my nie jesteśmy w stanie zmierzyć kosmosu do góry. Nie jesteśmy. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, może jest, ale raczej wiemy, że nie. Ani nie spadamy ziemi w głąb do jego, że tak powiem, do najgłębszego jego punktu. I rozmawialiśmy wtedy o czymś takim, co było dla nas zaskoczeniem w pewnym sensie. I nie wiem, czy to jest miara, czy nie miara. Mogę powiedzieć w taki sposób, że nie patrzę teraz na moje zdanie, ale Izrael jako państwo zaszczepił się prawie może 80, nie wiem, może 90% i nawet idą teraz czwartą dawkę. Nie potrafię tego zrozumieć, ale pamiętam jedną rzecz. Wojnę sześciodniową. Kiedy braliśmy i studiowaliśmy, czytaliśmy świadectwa wojny sześciodniowej, to małe państwo po II wojnie światowej, liczące kilka, że tak powiem, milionów, parę zaledwie, stało w obliczu potężnych mocarstw, które były wokół nich. Egipt, Syria, tam były potężne mocarstwa i w 6 dni rozpracowali wszystkich. Tak malutki. I można powiedzieć inaczej, że czołgiści, którzy byli, lotnicy, którzy tam byli, mówili o czymś niesamowitym. Oni tego nie rozumieli. Mieliśmy takie świadectwo pewnych saperów, którzy weszli na pole i mówi, leżeliśmy tam jakiś czas, próbowaliśmy powoli szukać drogi i nagle potężna wichura się podniosła, wymiotło cały pył i wszystkie miny pojawiły się na wierzchu. Nie wiem, co z tym zrobić, ale możemy powiedzieć, że oni mają dużo powrotu. Mają też obietnice, które im w pewnym sensie jakby ciągle nad nimi czuwają. To jest jego lud. Księga Zachariasza mówi, że zapłaczą nad imieniem Bożym. Zapłaczą nad Jezusem, nad tym, kogo przewodzą i nawrócą się. Czyli mówiąc inaczej, nie zmieni to w nich, niewiele to w nich zmieni, nie wybrą. Otwórzmy sobie jeszcze raz Józefowego, 14 rozdział. I wiersz to jest 14 rozdział, 10 werset. Oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie, w których Izrael wędrował ku pustyni. I oto teraz mam 85 lat. Jeszcze dziś, możemy sobie dalej, 11 werset. Jeszcze dziś jestem mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taka jest jeszcze teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie gwarowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. I Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba. Co jest naszym celem? Tu widzimy cel, jaki miał Kaleb. Co jest naszym celem? Otwórzmy sobie list do Filipian, trzeci rozdział. I wszyscy to znamy bardzo dobrze. Wszyscy znamy ten od 7 wersetu. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem za szkodę ze względu na Chrystusa. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, mego Pana, dla którego poniosłem wszystkie szkody. Wszystko uznaję za śmiecie, aby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Niejako bym to już osiągnął, albo był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Naszym celem jest mieć charakter Jezusa. I już na sam koniec dwa jeszcze fragmenty z listu do Kolosa. To jest tak. Pierwszy rozdział, pierwszy 25-27. Kolosan 1, 25-27. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. 1:27-29. I drugi, to jest trzeci, 3:11. Odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania. 3:11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Amen.